Pamięć Narodu. Audycja realizowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Białymstoku.
Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku naszej audycji Pamięć Narodu, realizowanej we współpracy z białostockim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej. Ja nazywam się Paweł Majewski, a moim gościem jest dzisiaj pan Paweł Niziołek z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Rozmawiamy w lipcu, a lipiec to jest miesiąc, który w polskiej historii zapisał się szczególnie. Jedna z takich tragedii, która dotknęła polski naród, to obława augustowska. 81. rocznica przypada w tym miesiącu i właśnie o tym temacie porozmawiamy. Obława augustowska, czyli właściwie co?
Obława augustowska może być postrzegana w dwójnasób, można powiedzieć, dlatego że z jednej strony mamy optykę sowiecką, czyli jest to operacja wojskowa przeciwpartyzancka, wymierzona w podziemie niepodległościowe, działające na tyłach, powiedzmy, wojsk sowieckich, zwłaszcza tych, które stacjonują na obszarze Prus Wschodnich i budzą jakiś niepokój w Armii Czerwonej. I postanowione zostaje właśnie spacyfikowanie tychże wojsk podziemnych polskich. Natomiast z polskiej perspektywy jest to oczywiście potworna zbrodnia, zbrodnia, której ofiarami padają nie tylko żołnierze podziemia niepodległościowego, chociaż oczywiście gros osób, które zaliczamy w poczet pomordowanych w wyniku obławy augustowskiej, to są żołnierze podziemia niepodległościowego, ale zginęły tam również osoby całkowicie cywilne, z podziemiem niezwiązane, zginęły kobiety, zginęli nieletni.
Czy podziemie niepodległościowe wtedy, w 1945 roku, już po zakończeniu wojny, w okolicach właśnie Puszczy Augustowskiej, mniej więcej w tych terenach, do których obława się dokonała, było silne?
No właśnie nie. Podziemie tam było stosunkowo słabe. W tym czasie, wiosna, lato roku 1945, podziemie niepodległościowe jest zdecydowanie silniejsze na Białostoczyźnie. Powiat bielski, powiat wysokomazowiecki, natomiast jeżeli chodzi o obszar Puszczy Augustowskiej, to tam ono zostało w dużej mierze przetrzebione przez Sowietów już wcześniej i nie odrodziło się w takim stopniu, jak to podziemie w południowej części naszego województwa.
Więc dlaczego akurat tam była ta obława?
Właśnie, bo tam faktycznie te podziemie liczyło może kilkuset partyzantów i może z 2000 członków siatki konspiracyjnej, a może trochę więcej tej siatki. Natomiast Sowieci dysponowali błędnymi informacjami, których źródła nie znamy, według których w Puszczy Augustowskiej przebywało około 8 tysięcy partyzantów, dobrze uzbrojonych, wyposażonych również w broń pancerną i w artylerię. Takimi informacjami dysponowała Rada Wojenna 50. Armii i w związku z tymi doniesieniami postanowiono przeprowadzić taką operację pacyfikacyjną.
50. Armia, czyli oddziały Armii Czerwonej, do tego NKWDziści, ale też udział w tych tragicznych wydarzeniach, w tych mordach mieli także polscy komuniści, polskie oddziały komunistyczne.
Tak, tak, tylko drobne sprostowanie, o NKWD już nie mówimy. NKWD nie brało udziału w obławie augustowskiej.
Bezpośredniego.
Według najnowszych naszych ustaleń to jest operacja zrealizowana siłami Armii Czerwonej, w tej części, powiedzmy, wojskowej, czyli przeczesywanie terenu. Natomiast w tej części, powiedzmy, czekistowskiej, tak to nazwijmy, była ona realizowana przez kontrwywiad wojskowy sowiecki, czyli przez SMERSZ. I to SMERSZ odpowiadał za przesłuchania, za wyławianie osób związanych z podziemiem niepodległościowym, a potem także za ich eksterminację.
No i także Urząd Bezpieczeństwa, chociażby tutaj żołnierze niesławnego porucznika Maksymiliana Sznepfa również
tak,
brali...
Pierwszy praski pułk piechoty, to akurat Wojsko Polskie Ludowe, nie Urząd Bezpieczeństwa. Urząd Bezpieczeństwa oczywiście też, natomiast w dużej mierze, jeżeli chodzi o bezpiekę naszą, to odgrywała ona rolę pomocniczą, właśnie jakichś tam przewodników w terenie.
Ta augustowska, ten augustowski tak, jakby tak. Urząd Bezpieczeństwa,
augustowski,
tak?
Suwalski. Również oczywiście, bo obława augustowska objęła kilka powiatów, a więc te struktury powiatowych urzędów bezpieczeństwa lokalne po prostu były oddane do dyspozycji. I przede wszystkim SMERSZ-u, nie Armii Czerwonej, tylko SMERSZ.
No właśnie w tym czasie w augustowskim urzędzie pracował chociażby późniejszy generał, również postać bardzo niesławna, Mirosław Milewski. Osoba, która jest powiązana z mordem na błogosławionym księdzu Jerzym Popiełuszko. Wrócę teraz do tematu. Jak właściwie wyglądała ta obława? Jak ci ludzie znikali. O tak powiem, no bo dzisiaj wiemy, że bardzo wiele osób po prostu zniknęło. Nie wiemy, co się z nimi stało i ile przede wszystkim, jak, ile było ofiar, jak możemy dzisiaj to policzyć? Czy możemy powiedzieć, ile osób ucierpiało w wyniku ofiar?
Kilka jest kwestii. Mianowicie, to najpierw musielibyśmy sobie zdefiniować ofiarę, bo na ogół, mówiąc o ofiarach obławy augustowskiej, mówimy o tych, którzy zaginęli, a de facto zginęli, bo nie mamy wątpliwości, że te osoby, które do domu nie wróciły, po prostu zostały zamordowane przez sowiecki aparat wojskowo-państwowy, tak to nazwijmy. Natomiast termin ofiara może być dużo szerszy, prawda? Zatrzymano ponad 7 tysięcy osób w wyniku obławy. Być może do ostatniego dnia obławy było to nawet 8 tysięcy, może więcej. Osoby te były poddawane przesłuchaniom, często brutalnym. Czy o nich nie możemy powiedzieć jako o ofiarach? Możemy z punktu widzenia prawa, nawet międzynarodowego, możemy o nich również mówić jako o ofiarach. Do tego dochodzą jeszcze inne zjawiska, bo to powiedzmy, że było wkalkulowane w samą operację, natomiast inne zjawiska typu kradzieże, rabunki, gwałty na kobietach, jakaś inna jeszcze przestępczość, której żołnierze Armii Czerwonej jednak zezwierzęceni, powiedzmy, tą brutalnością wojny.
A ile tysięcy osób zatrzymano mniej więcej w ramach tej obławy?
Zatrzymano ponad 7 tysięcy z całą pewnością. Wiemy z szyfrogramu Abakumowa z 21 lipca, że na ten dzień było ponad 7 tysięcy osób zatrzymanych.
I gdzie oni się znajdowali potem?
Byli oni rozproszeni w punktach filtracyjnych, które znajdowały się na zapleczu tylariery, która przeczesywała Puszczę Augustowską z różnych kierunków. Za te punkty filtracyjne odpowiadał Smierz, no i później do jakichś punktów zbiorczych z pewnością trafiali, jak chociażby do koszar w Suwałkach. Takim większym punktem filtracyjnym były z pewnością koszary w Suwałkach. I potem zapewne z tych zdecentralizowanych, powiedzmy, punktów i obozów filtracyjnych, no już trafili ci odfiltrowani, ci wyselekcjonowani w miejsce zagłady, po prostu w miejsce zagłady.
Czy wiemy, co to było za miejsce? No bo są różne teorie, były różne badania, była nawet taka teoria o tym, że mordu dokonano gdzieś niedaleko jeziora Gołdap. Była taka, że zostali wywiezieni w okolice Grodna. Jest nawet taka teoria, co ciekawe, rosyjskiej pani profesor, która mówi o tym, że oni mogli trafić gdzieś w ogóle do jakiegoś tajnego obozu, gdzie przeprowadzano na nich eksperymenty.
Nie. Z pewnością tak nie było. Z szyfrogramu Abakumowa właśnie, który już wspomniałem, z 21 lipca, wiemy, myślę, że dostatecznie wiele, aby zdiagnozować, gdzie to miało miejsce.
No właśnie, powiedzmy jeszcze, generał Wiktor Abakumow, mówimy o tej depeszy, szyfrogramie, to był dowódca właśnie tego kontrwywiadu Smierz.
Tak. On był szefem zarządu głównego kontrwywiadu wojskowego sowieckiego Smierszu i mu podlegali bezpośrednio dwaj oficerowie delegowani do przeprowadzenia ostatniego etapu tej operacji, tego czekistowskiego etapu, czyli generałowie Paweł Zielenin i Iwan Gorgonow.
To co wiemy z tego szyfrogramu? Może przejdźmy do tego. Aha. Czy na przykład możemy na podstawie tego źródła powiedzieć, ile osób nie wróciło do domu, czyli de facto zginęło.
Szyfrogram podaje dane na dzień 21 lipca. Także jest to jakiś taki punkt, w którym mówimy, sprawdzam dzięki temu dokumentowi. Natomiast operacja jeszcze trwała dalej. Ale to może powiem więcej za momencik. Z tego dokumentu wiemy, że na chwilę składania przez Abakumowa relacji Berii zatrzymanych było 592 osoby i to były osoby, które już były przeznaczone do wymordowania po prostu. To wynika z treści tego dokumentu. Z treści tego dokumentu też wynika, że na miejsce przeprowadzenia egzekucji wybrane zostanie, wówczas jeszcze nie było, ale zostanie wybrane właśnie przez Gorgonowa i Zielenina, miejsce na terenie lesistym, ponownie przeczesane. A więc raz, że będzie to miejsce w puszczy, i skoro ponownie przeczesane, to znaczy, że na terenie, na którym odbywała się obława. I takie miejsce wytypowałem na prośbę prokuratora. W bodajże 2016 roku przeprowadziłem taką analizę potencjalnych miejsc dokonania tej zbrodni i z analizy tej, już pomijając bogatą argumentację, która za tym przemawia, ale wydaje się, że w tej chwili najbardziej prawdopodobnym miejscem dokonania tej zbrodni i miejscem, gdzie spoczywają szczątki ofiar, jest rejon leśniczówki Giedź, której to leśniczówki oczywiście w tej chwili nie ma, natomiast jest to obszar znajdujący znajdujący się w pasie przygranicznym granicy polsko-obecnie białoruskiej, objęty ścisłym zakazem wstępu. Tam po stronie białoruskiej, wcześniej sowieckiej, funkcjonowały takie obszary wzdłuż granicy po prostu państwowej.
Gdzie nie można wejść. No tak, i właśnie, czy jest w ogóle jakaś szansa, że kiedyś te szczątki zostaną odkopane i godnie pochowane?
W tej chwili takiej szansy nie widać zupełnie z powodu wiadomej sytuacji geopolitycznej. Natomiast nadziei tracić nie można. Nadzieja umiera ostatnia, także być może kiedyś uda nam się sięgnąć przy użyciu oczywiście metod prokuratorskich, czyli wniosek o pomoc prawną, badania sondażowe, potem badania archeologiczne, ekshumacyjne i po prostu uda nam się to najpierw zweryfikować tę tezę, bo cały czas jest to tylko teza, tak? Chociaż uprawdopodobniona, ale jednak, a potem, jeżeli się to potwierdzi, to przeprowadzić ekshumację i w końcu godnie po chrześcijańsku pochować naszych rodaków, tak jak nakazuje obyczaj, jak nakazuje tradycja. Po prostu tradycja.
Zapytam na koniec już naszej rozmowy właśnie o pamięć i o upamiętnienie obławy augustowskiej. Przez cały okres PRL-u to był temat tabu. Czas nas trochę goni, więc może nie będziemy już mówili o tym właśnie PRL-u, ale o tym, jak to wygląda w III RP, zwłaszcza w ostatnim dekadzie powstają jakby kolejne miejsca upamiętnienia. I czy ten temat przebił się tak do mainstreamu, że tak powiem?
Zacznę od tego, że o obławie jeszcze można by było mówić bardzo dużo, o procesie, bo naprawdę wiemy w tej chwili...
Oczywiście, niestety czas antenowy nas troszkę ogranicza.
Tak, porównywalnie więcej wiemy w tej chwili o obławie, niż wiedzieliśmy jeszcze 10 lat temu. O tej części wojskowej szczególnie moglibyśmy mówić bardzo długo. Natomiast jeżeli chodzi o pana pytanie o upamiętnienia, to tak, bardzo dużo w tej chwili jest upamiętnień, bardzo dużo jest inicjatyw oddolnych. Są stowarzyszenia rodzin ofiar obławy augustowskiej, które tutaj... Wcześniej jeszcze był jedno z tych stowarzyszeń, działało pod przewodnictwem księdza prałata Wysockiego, świętej obecnie pamięci już, które odpowiada za lwią część upamiętnień obławy augustowskiej, może nie zawsze udanych, ale jednak to nie można umniejszać jakby zasługi, jeżeli chodzi o te upamiętnienia związkowi. W wielu inicjatywach oczywiście bierze również udział Instytut Pamięci Narodowej, który przy użyciu swoich agent, szczególnie Biura Upamiętniania Walki Męczeństwa, współfinansuje, współorganizuje, wspiera koncepcyjnie wszelkie działania zmierzające do upamiętnienia różnych wydarzeń historycznych, ale szczególnie w naszym regionie ważnej obławy augustowskiej również.
Chociażby bieg pamięci.
Tak, a to oczywiście nie jest to biuro, ale rozmaite imprezy towarzyszące, typu właśnie bieg pamięci obławy augustowskiej, typu szlak, który żeśmy wyznaczyli w Puszczy Augustowskiej. Wszystko przy współpracy oczywiście z regionalnymi społecznikami, z władzami lokalnymi.
Czyli pozostaje mieć nadzieję, że ten bolesny temat obławy augustowskiej w polskiej pamięci historycznej nigdy nie zginie i że takich inicjatyw, o których przed chwilą rozmawialiśmy, będzie jeszcze więcej. A moim gościem był dzisiaj pan Paweł Niziołek z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Białymstoku. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Pamięć Narodu. Audycja realizowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Białymstoku.